Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, który w ten wieczór proponujemy, współczesne akty wrogości wobec Polski. Naszym gościem jest ekonomista, prawnik, pan profesor Witold Modzelewski. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze.
Witam ojczyzny i serdecznie witam Państwa.
Nie wiem, czy wszyscy tak samo identyfikują te akty wrogości, no ale mam nadzieję, że z pana pomocą spróbujemy też na nie popatrzeć, może próbować się odnieść, bo myślę, że opinia publiczna też jest szczerze zainteresowana tym, co się dzieje. To nie jest kwestia tylko rządu, to nie jest kwestia, można powiedzieć, tych, którzy są odpowiedzialni za państwo, no bo my tych rządzących też wybieramy. Wybieramy Sejm, Senat, prezydenta, więc też wydaje się, żywo nas interesuje, co tak naprawdę się dzieje i jakie decyzje są podejmowane. Jak pan profesor postrzega właśnie te chociażby akty Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatnie, które, czy w ogóle działania Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, bo tak dużo mówi się na temat praworządności, nawet pieniądze za praworządność. Po tych ostatnich wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej padła też jasna deklaracja pana premiera Morawieckiego. Mówi, że wymiar sprawiedliwości należy do kompetencji krajów członkowskich. Obowiązuje nadrzędność Trybunału Konstytucyjnego. Gdy dana materia dotyczy kompetencji Unii Europejskiej, to najwyższą instancją orzekającą jest TSUE. We wszystkich innych przypadkach, a do takich należy funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, najwyższą intencją rozstrzygającą jest Trybunał Konstytucyjny. Tak wczoraj powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Rzeczywiście spotykamy się w czasie unikatowym, bo mimo tak zwanego sezonu ogórkowego, który by raczej skłaniał do poruszania tematów mniej zasadniczych, to my jako obywatele jesteśmy trochę zaskoczeni pewnym językiem, a nie tylko zresztą językiem, i słowami, które padają pod naszym adresem, i to nie tylko rządu państwa polskiego, ale nas, obywateli, ze strony tych, których chcieliśmy i w dalszym ciągu uważamy za naszych albo sojuszników, albo na pewno nie wrogów. To znaczy niekoniecznie przyjaciół, ale traktujemy te organizacje i te państwa, które wzięły sobie Polskę za cel w ciągu ostatniego czasu właśnie w tym bardzo agresywnym, bardzo pejoratywnym we swoim brzmieniu i nawet używanych określeniach języku. My te państwa chcieliśmy i te organizacje, wspomniał ojciec o Unii Europejskiej, o Trybunale Sprawiedliwości. W końcu przystępowaliśmy do tej organizacji z całą świadomością na podstawie referendum jako zakładając organizacji wobec nas przyjaznej albo przynajmniej niewrogiej. Natomiast w ciągu ostatniego czasu zarówno słowa, bo to przede wszystkim są słowa, pewien język, który się wobec nas używa, ale także akty prawne, takie już formalne, czyli wypowiedzi, tak się ładnie nazywa, jurysdykcyjne, są wobec naszego kraju zaskakujące. One nas trochę zaskakują i są pewnymi precedensami również w historii Unii Europejskiej, no bo w zasadzie to po raz pierwszy spotkaliśmy się z takim oto aktem, który zaszokował trochę opinię publiczną, bo ja zacznę od tego zdarzenia, którym był ten środek zabezpieczający Trybunału Sprawiedliwości, całkowicie nieproporcjonalny do problemu, jakim był zakaz prowadzenia wydobycia węgla brunatnego w Turowie. Środki zabezpieczające, czyli takie, które się podejmują sądy, to jest taka dość fachowa, zwykła wiedza, tam każdy prawnik ją zna, nie mogą być dalej idące niż rozstrzygnięcie, które w danym przypadku może być podjęte, czyli one nie mogą wykraczać poza przedmiot sporu. A przecież przedmiotem sporu spór nie mógł być rozstrzygnięty w ten sposób, że od jutra zamykamy tę kopalnię. Takiego rozstrzygnięcia nikt nie przewiduje. A jeżeli się środkiem zabezpieczającym w toku postępowania zakazuje w zasadzie bezwarunkowo działalności ogromnego przedsiębiorstwa o istotnym znaczeniu dla dla gospodarki, już nie mówię dla całego regionu, no to ten akt jest nieproporcjonalny. To znaczy nieproporcjonalny, nieproporcjonalnie szkodliwy. I zresztą trudno sobie było wyobrażać, że on będzie przestrzegany. Potem mamy ten akt kolejny, o którym ojciec wspomniał. To znaczy akt, który w istocie zakazuje działalności części konstytucyjnego organu naszego kraju. No bo Sąd Najwyższy jest organem konstytucyjnym, jego izby dzieli się na izby i te izby są uznawane, są częścią tego organu. To też jest bezprecedensowe rozstrzygnięcie, to już nie jest zabezpieczające, to już jest wyrok w tej sprawie. No i jeszcze to są tylko przykłady, bo przecież to nie są jedyne tego rodzaju sytuacje, albo inne i tego rodzaju akty, ale najważniejsze i przede wszystkim czytelne dla nas i zgodne z tym językiem, który się wobec nas używa. No i my do czego powinniśmy dzisiaj zmierzać? Znaczy, czego poszukiwać? Po pierwsze, odpowiedź na pytanie, co się tak naprawdę zdarzyło. Czyli musimy sobie, to jest właśnie nasze prawo, musimy walczyć o naszą interpretację tych zdarzeń. Do tej pory, to zacznę od takiej właśnie refleksji bardzo, no trochę gorzkiej trzeba powiedzieć, że myśmy sobie dawali narzucać interpretację zdarzeń, w zasadzie odmawiano nam prawa zinterpretowania zdarzeń, które dotyczą nas bezpośrednio. Czyli my mieliśmy przyjmować, zresztą niestety przyjmowaliśmy często, tą interpretację, którą narzucali nam ci, znaczy odmawiano nam prawa, wy nie macie prawa w zasadzie mieć własnego zdania. W tej sprawie powinniście przyjąć, jak to się teraz mówi w takim języku nowomodnym, narrację, którą ktoś stosuje. I część opinii publicznej uznaje te akty za nieprzyjazne, a wręcz za wrogie wobec naszego kraju. My jesteśmy podzieleni w tym zakresie, że no po raz pierwszy doświadczamy tego rodzaju przypadków. Czyli po raz pierwszy jesteśmy adresatem tego rodzaju słów, tego rodzaju działań. No i może dobrze będzie, jeżeli ta okazja, gościna, która jest dla mnie istotną w telewizji Trwam, która pozwala mi podzielić się własnymi refleksjami na ten temat. Poszukajmy odpowiedzi na pytanie. W istocie z czym...
A jeżeli mogę, wejdę panu profesorowi w zdanie. Na ile to jest ważne, żebyśmy mieli własne zdanie, albo żebyśmy mieli, czy żeby nam zależało na interpretacji, bo może być tak, że to nie nasza sprawa, tylko na przykład rządzących. Jak sobie rząd poradzi, właściciele kopalni, to też jest spółka Skarbu Państwa, jeżeli mówimy o Turowie, bo tam kwestia też tego zabezpieczenia każdego dnia kilka milionów. I może nie będziemy musieli tego płacić, ale za pieniądze mamy jakieś otrzymać z Unii Europejskiej, to jej nie otrzymamy, bo powiedzą, że jesteśmy winni daną grzywnę. I teraz jest spór, rząd, właściciele, przede wszystkim rząd jakoś reprezentuje nas i tą sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I pytanie, czy były podejmowane właściwe kroki, czy też nie. Bo widzimy, że kolejnym takim przyczynkiem też jest opozycja w naszej ojczyźnie. Może też i opozycja jakoś nawet pośród nas, bo my też się może dzielimy, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Nie wszyscy może zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy te prawa, przynależą nam. I tak naprawdę to nie jest, że to przeciwko rządowi jest jakaś wrogość, przeciwko komuś tam bliżej nieokreślonemu, ale właśnie to uderza w nas, też jako obywateli, bo uderza w Polskę, prawda? I teraz czy my się identyfikujemy. Więc na ile to jest ważne, jak pan profesor myśli, że my winniśmy się w jakiś sposób też odnosić, że to jest też nasza sprawa, nie kogoś?
Oczywiście główne zmartwienie ma tak zwana klasa polityczna. No i ci, którzy z mandatu demokratycznego rządzą naszym krajem. Ale my nawet niezależnie od tego, że ten ciężar rozwiązania problemu, na znalezienie się w tej sytuacji właśnie spoczywa na rządzących, no to ewentualnie negatywne konsekwencje tych działań poniesiemy my, żeby nie było wątpliwości. Rząd nie ma własnych pieniędzy, rząd ma nasze pieniądze. Jeżeli na przykład w wyniku tego rodzaju posunięć będziemy na przykład musieli płacić za niewykonanie niewykonalnego środka zabezpieczającego. Czyli środek był zastosowany wobec nas nieproporcjonalny. Ja przypomnę, że Unia Europejska, prawo Unii Europejskiej wykształciło pojęcie o szczególnym znaczeniu, zasadę ogólną, zaznaczam zasadę mądrą. To jest zasada proporcjonalności i drugą zasadę pomocniczości. Zasada proporcjonalności jest bardzo łatwa, dość łatwa do przekazania w sposób taki intuicyjny. To, co robisz, zastosowane środki muszą być proporcjonalne do celu i do zagrożenia, jeżeli one służą przeciwstawieniu się określonemu zagrożeniu. Jeżeli mamy spór co do skutków ekologicznych określonej kopalni istotnej dla określonego przedsiębiorstwa, znaczy one, bez tej kopalni to przedsiębiorstwo nie istnieje, no to zastosujemy środek natychmiastowego zakazu jej wydobycia węgla, to jest środek nieproporcjonalny, czyli sprzeczny z jedną z kilku podstawowych zasad prawa wspólnotowego. Wiadomo było przecież, ci, którzy mają to zrobili, mają na tyle wyobraźnię, że są w stanie przewidzieć, że państwo polskie, znaczy w ogóle nie wiadomo kto, no ten co, to przedsiębiorstwo, nie dostosuje się, nawet to jest technicznie niewykonalne, żeby to zamknąć w ciągu jednego dnia. W związku z tym państwo polskie ma ponieść tego konsekwencje, bo powinno wykonać, tak się przynajmniej tym, którzy to wydali, to postanowienie wydawało, że państwo polskie nakaże, zamknie tę kopalnię, a potem, a jak nie zamknie, no to będzie płacić pieniądze, będzie płacić kary za niewykonanie postanowienia. I tu dochodzimy do tego wątku, o którym powiedział ojciec. Państwo polskie może płacić z naszej kieszeni. Płacąc ze swojej, płaci z naszej. To my się będziemy zrzucać na tego rodzaju kary. Czyli nas to dotyczy bezpośrednio w tym znaczeniu, że po pierwsze, zawsze konsekwencje tego rodzaju działań dotyczą obywateli i ich pieniędzy. Niezależnie, czy te pieniądze są jeszcze w kieszeniach obywateli, czy już w budżecie państwa, tam nie ma innych pieniędzy jak nasze. Ale to nie tylko. To jest oczywiście bardzo ważne, bo nie jesteśmy bogaczami. My musimy mieć świadomość tego, że nie stać nas na opłacanie kar za co najmniej wątpliwe, a może nawet nieprzyjazne wyroki lub postanowienia dotyczące naszego kraju. Ale dlaczego jest tam potrzebna własna interpretacja? Bo przecież jesteśmy państwem demokratycznym, wolności słowa, nawet taki, no bardzo sobie cenimy tą wolność słowa, uważamy, że w żaden sposób nie powinna być ograniczana. My bardzo cenimy sobie te cechy, legitymację demokratyczną i wolności, te wolności zwłaszcza w dziedzinie krytyki. No często w tej krytyce jesteśmy nawet bardzo, no nie przebieramy w słowach. No to jeżeli rząd słucha, musi wykształcić swoją opinię, czyli swój pogląd na ten temat. To on oczywiście ma ekspertów, może mieć tam za sobą określonych specjalistów, którzy będą podpowiadać, ale my także. Skoro dotyczy to naszych pieniędzy, nas obywateli, to my też musimy mieć własne zdanie na ten temat. I bo to, czym punktem wyjścia w każdym sporze, zarówno tym sporze wrogim, jak i sporze niewrogim, jest to, żebyśmy umieli zinterpretować zgodnie z najlepszą wiedzą, no i co jest bardzo ważne, zgodnie z naszymi interesami, stan, w którym jesteśmy. Jeżeli nam się uda wykształcić to, co jest najistotniejsze w tym momencie, z czym my mamy tak naprawdę do czynienia? Z czym, co to jest? Czy to jest jakiś eksces? To są jakieś ekscesy, które... No bo my chcemy tak wierzyć, że są to jakieś ekscesy, które wyjątki, które no może niezbyt przyjazne wobec Polski, na pewno wrogie w tym swoim wymiarze. Nawet te słowa, które są używane, naruszamy praworządność, prawda, że jesteśmy państwem niepraworządnym, możemy zgodnie, bo już grozi się nam, że nie otrzymamy tych środków z planu odbudowy ze względu właśnie na nieprzestrzeganie praworządności, no ten wyrok dotyczący Izby Dyscyplin i tych izb, obu izb Sądu Najwyższego jest właśnie związku, jakby na podstawie tej tezy owej praworządności, że nie, to nie jest coś niepraworządnego, czytaj niezgodnego z prawem wspólnotowym. czy ten pogląd, czy mamy się z tym poglądem zgodzić, czy on jest przede wszystkim poglądem trafnym. Bo przecież, żebyśmy wykształcili swoje stanowisko w tej sprawie, a opinia publiczna angażuje się w to. Ona oczywiście my się nie dajemy tak łatwo przestraszyć. To znaczy my potrafimy być odporni na tego rodzaju straszenie. Zresztą nie tylko tu się nas straszy, ale my jesteśmy odporni i może nawet dużej części nie dajemy się sobie narzucić tych obaw, które chyba są w jakimś sensie potrzebne tym, którzy chcą nas zmusić do określonej uległości. I zastanówmy się przez chwilę, jeżeli mam taką okazję, na czym polega specyfika sporu, nawet niezależnie od tego, na ile go oceniamy jako wrogi. Bo proszę zwrócić uwagę, prawo wspólnotowe, to istotą tego, co jest zarzutem nam stawianym, że to, co się dzieje w Polsce, jest niezgodne z prawem wspólnotowym. Prawda? Praworządność jest rozumowana nie wewnętrznie, tylko zewnętrznie, czyli nasze zachowania władzy państwa polskiego jest niezgodne z prawem wspólnotowym.
I co więcej, czyli jeszcze są tacy, którzy mówią, że mamy obowiązek stosować się do wszystkich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
To no właśnie, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy my mamy, czy myśmy w jakimś sensie, niezależnie od naszej refleksji, bo to jest bardzo ważne, refleksji prawnej, ja już nie mówię aksjologicznej, że my możemy po prostu nie zgadzać się, bo uważasz taki wyrok na przykład za krzywdzący czy też wrogi, ale czy mamy prawo do własnej oceny również prawnej? Bo jeżeli oceniamy określone słowa, określone działania, określone akty, które są adresowane w stosunku do naszego kraju, to po pierwsze mamy prawo do własnej oceny, a po drugie ta ocena jest również oceną prawną. I teraz dochodzimy do tej istoty zagadnienia. Hierarchii. Na jakiej podstawie my mamy kształtować swoją opinię prawną, czyli własny pogląd w sferze oceny prawnej tego, co się dzieje, owych wyroków, o których mówimy, czy my je oceniamy jako, po pierwsze, jako sprawiedliwe. Chyba sądzimy, że pod tym względem to jesteśmy zgodni. Sprawiedliwe to one nie są. Dlaczego? No bo są nieproporcjonalne albo, i tu jest te albo. Jeżeli odchodzimy jeszcze od kryterium sprawiedliwości, no bo można powiedzieć, czy sprawiedliwym jest to, aby sąd niezależny, sąd powołany przez organizację międzynarodową mógł zakazać albo w istocie zakazać działalności organu konstytucyjnego naszego kraju. Cytował pan wypowiedź premiera Morawieckiego, która jest oczywiście odpowiedzią polityczną, zarazem odpowiedzią prawną. Różnimy się w poglądach i tu właśnie dochodzimy do tego sporu. Pogląd, który twierdzi, na podstawie którego zapadł ten wyrok, że Trybunał może to zrobić, jest wątpliwy prawnie. Nie tylko niesprawiedliwy albo nawet wrogi wobec naszego kraju. Jest wątpliwy prawnie. Różnimy się w poglądach prawnych. Bo można, teza, którą zresztą jestem jej bardzo bliski, zresztą jest to teza zawodowa, ona nie jest przesadnie skomplikowana. Jeżeli Trybunał ma orzekać, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to on musi orzekać w tak zwanych granicach, to się tak, przepraszam, nazywa takim okropnym językiem, takim trochę taką pseudołaciną, kognicji. Czyli w zakresie swojej właściwości. Nasza właściwość, czy on może orzekać, ale w granicach prawa i swojej właściwości, czyli w zakresie, w jakim może wydawać wyroki. Jeżeli my uważamy, że on nie powinien wkraczać w sferze ustroju sądów, czyli nie powinien wpływać, nie ma prawa zakazać orzekania Izbie, części Sądu Najwyższego, no jednego z najwyższych sądów naszego, najwyższego w hierarchii jego istotnej części. Jeżeli my uważamy, że Trybunał przekroczył granice swojej kognicji, czyli po prostu nadużył swoich kompetencji, to my musimy to jasno powiedzieć. Po pierwsze, musimy się przede wszystkim co do tego zgodzić, jeżeli taki pogląd mamy, chyba że ktoś ma przeciwny, oczywiście jesteśmy otwarci na wszelką debatę na ten temat, ale jeżeli w tym jest racja, że Trybunał przekroczył granice swojej kompetencji, czyli działa bezprawnie wobec Polski, no to w tym momencie, stojąc po stronie prawa, władze naszego kraju muszą powiedzieć nie. Tej granicy my nie damy przekroczyć. To jest już właściwość naszego kraju, organów konstytucyjnych Polski. I pod tym względem no, stawiamy swoje zdanie, swój własny, właśnie ten własny pogląd w tej sprawie, no jako tą tezę w debacie z tą organizacją. No i pytanie, czy Trybunał potrafi, bo to nie ma trybu odwoławczego, na tym polega, że ten sąd jest w istocie rzecz biorąc już ostatnią instancją. Być może to jest jeden z wniosków, na który tu powinniśmy zasugerować. Skoro sądy, nawet tak ważne, jaką trybunały międzynarodowe mogą się mylić, a przecież wszyscy się mogą mylić, nawet mylić co do prawa, no to powinniśmy stworzyć procedurę, zasadę, która będzie mówiła, w jaki sposób tego rodzaju wyrok powinien być kwestionowany, bo od każdego wyroku, w istocie rzecz biorąc, z wyjątkiem wyroków boskich, to musi być jakieś odwołanie.
No i pytanie, czy można, bo właśnie prowadzić można taką narrację, że to ostatni można powiedzieć, krok, który zrobiono w danej sprawie i dlatego pojawiają się, że mamy obowiązek. No ale pytanie, czy tak rzeczywiście jest i czy to nie będzie też jakieś właśnie narzędzie takiego nacisku, coś za coś. Co więcej, czy to też nie będzie taka narracja, bo my, tak jak pan profesor mówił, potrzebujemy tej narracji, mamy prawo, to są nasze prawa, które powinniśmy wziąć pod uwagę i ich używać, ale może być tak, że ktoś powie, no tak, chciałeś do Unii Europejskiej, no to się stosuj. I może być taka właśnie narracja tego, że w którychś elementach czy w którychś momentach to prawo jest ważniejsze od tego. I to, że premier powiedział, to, że się kłócimy, o swoje, walczymy o swoje. No pytanie, czy damy radę? Jak pan mówi, to też jest właśnie ostatnia instancja. I teraz co z tym zrobimy i jakie naprawdę będą? Mimo, że to może będzie ten spór prawny, mimo, że no możemy właśnie mieć tą swoją narrację, to dojdzie do tego, że będą to pieniądze za praworządność i w którymś momencie gdzieś tam jakąś transzę nam ktoś obetnie.
No to, co mówi ojciec, to pokazuje, jaką złożoną sytuację jesteśmy. My się uczymy pewnej nowej roli, w jakiej jesteśmy. My do tej pory żyliśmy w takiej trochę w sferze takiej może legendy lub bajki, że jesteśmy takim może dzieckiem trochę, to trochę złośliwe, co ja teraz powiem, albo ironiczne, że jesteśmy takim dzieckiem trochę specjalnej troski, ale raczej objętej, czy państwa tej nowej Europy, te tam poszkodowane przez komunizm, one są trochę, mają taki okres, nazwijmy to, takich swoistych wakacji dostosowawczych, ale nie powinien, Zachód powinien nas, ten Zachód, ten nasz, ta bajka na temat tego Zachodu, On powinien nas otoczyć jakąś szczególną troską, że nie jest wobec nas wrogi. Tak nas zresztą wielokrotnie przekonywano, jeszcze nawet w tej dość odległej przeszłości. Jeden z niedawno z publicystów powiedział, że ostatnie miesiące to jest upadek wielu mitów, między innymi mit dobrego Zachodu. Ja się pod tą tezą, zresztą wyrażałem ją dużo wcześniej, że ten mit dobrego Zachodu był jedną z tych tak zwanych złych bajek. To znaczy ona był bardzo potrzebny, bo gdzieś chcieliśmy widzieć swoją Arkadię, że gdzieś jest ten świat, do którego powinniśmy awansować, do którego powinniśmy zbliżać się, bo on jest po prostu lepszy, ale zarazem nam przyjazny. Teraz wiemy, że to jest nieco bardziej złożone, a przede wszystkim możemy się ze strony owego świata spotkać z tego rodzaju aktami, z które no, możemy interpretować jako nieprzyjazne albo nawet wrogie. I w związku z tym, co my mamy w tej sytuacji, znaczy, czy mamy jakiś scenariusz dalszych działań, zwłaszcza wobec tych kategorycznych, to jest właśnie narzucenie nam tych poglądów, to są ta narzucana nam interpretacja. Przystępowaliście do Unii Europejskiej, przysłowiowe widziały gały, co brały, macie to przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, ale jak nie zgadzacie się z tym wyrokiem, to on jest dla was wiążący i musicie go wykonać. Ale tu właśnie po co szukamy własnej, własnej interpretacji tego zdarzenia, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy tak nawet jakbyśmy chcieli, czy tak my możemy postąpić. Dlaczego? Państwo w każdym państwie, a w państwie polskim także, organy państwa działają na podstawie przepisów prawa. Na podstawie przepisów prawa i w ich granicy. Na tym polega istota praworządności, że działa na podstawie przepisów prawa. I jeżeli następuje kolizja, bo tu następuje kolizja, albo może nastąpić kolizja, polegająca na tym, czy wykonanie tego wyroku byłoby zgodne z prawem polskim. Przecież teraz się toczy ten spór o wzajemnych relacjach prawa wspólnotowego i prawa wewnętrznego, dokładnie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. I ten pogląd, który zresztą nie jest poglądem zbytnio oryginalnym, ten pogląd został wyrażony przez inne państwa, które bardzo lubimy traktować jako pewne wzorce, między innymi wzorce na przykład w dziedzinie tego Staatrecht, czyli państwa prawnego, czyli między innymi Niemcy. Również tam ten problem powstał, tylko dużo wcześniej. I tam w pewnym momencie ten Federalny Sąd Konstytucyjny powiedział, że o nadrzędności prawa konstytucji, czyli prawa krajowego, prawa danego państwa nad prawem wspólnotowym, nam narzucono, jak zresztą często jest to powtarzane w mediach i niektórzy prawnicy mają tego rodzaju zdanie. Ja nie jestem najdalszy od tego, żeby dezawuować czyjekolwiek poglądy, tylko to jest jeden z możliwych poglądów i jest możliwy pogląd przeciwstawny, mówiący w ten sposób, że jeżeli na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, nie na innej podstawie, tylko na podstawie przepisów prawa polskiego, to na podstawie tego prawa nie można przyjąć poglądu, jeżeli działamy na podstawie tego prawa, że ten jakikolwiek organ państwa działający na podstawie konstytucji będzie tę konstytucję uchylał albo częściowo zawieszał, albo będzie twierdził, że ona w tym przypadku jest aktem niższego rzędu. To jest taka stara łacińska paremia o tym nemo plus juris in alium transfere potest quam ipse habet. Ja przetłumaczę to na polski. Nie możesz przenieść na kogoś więcej praw niż masz. Czyli tak samo, organy państwa nie mogą zgodzić się na więcej, czyli niż kompetencje, które im przyznano, tego rodzaju władztwa i tego rodzaju uprawnień im dają. Czyli nikt nie mógł się zgodzić na to, aby wstępując do organizacji, której jesteśmy członkiem, przyjmując jej dorobek prawny i jej porządek prawny, nikt się nie mógł zgodzić na to, aby jeżeli organizacja ta, wydając zgodnie ze swoim poglądem prawnym określone rozstrzygnięcie, które będzie sprzeczne z prawem polskim, abyśmy my, łamiąc prawo polskie, wykonywali tamto rozstrzygnięcie. Czyli dotykamy zasadniczego problemu, który musimy my sobie wszyscy rozstrzygnąć. Prawnicy mogą się dzielić w poglądach, politycy mogą mieć różne zdania, ale my także jako obywatele. Czyli odwołuje się do pewnej wspólnoty, która tu może mieć miejsce, zresztą powinna mieć miejsce. Ta wspólnota powinna nam odpowiedzieć, musimy w tej wspólnocie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my uznajemy prymat państwa polskiego, prawa polskiego, czyli działanie każdej organizacji, każdego obcego państwa, kogokolwiek, który jest sprzeczne z prawem polskim, będziemy my uznawać za niezgodne z prawem? Czyli hierarchia norm prawnych, są normy wyższego i niższego rzędu. To jest istota prawa. To jest pytanie do nas wszystkich. Prawdopodobnie ta debata się w jakimś sensie już dzieje, bo oczywiście wyraża w tej dziedzinie stanowisko Trybunał Konstytucyjny, ale to nie tylko. My jako obywatele musimy się zastanowić nad tym i przyjąć tą własną interpretację stanu rzeczy, który jest. Bo on się sprowadza między innymi, przecież nie tylko do tego podstawowego problemu. Czy Polska jest jeszcze państwem suwerennym? Czy jest już państwem, które uznało zwierzchnictwo, prymat jest wyższe prawo niż polska konstytucja. Jeżeli moim przekonaniu, to jest oczywiście mój pogląd, mam, każdy z nas ma prawo do własnego poglądu, wszelkie akty, które wiązały się, były wykonane na podstawie polskiej konstytucji, nie dopuszczają możliwości uchylenia tej konstytucji i uznania jej podrzędności w stosunku do prawa zewnętrznego. I dobrze by było, żebyśmy w Polsce tego rodzaju debatę, to jest forum, gdzie mam zaszczyt o tym mówić, bo przecież wtedy możemy powiedzieć non possumus. Już dalej się nie możemy cofać, bo wykonanie tego wyroku byłoby sprzeczne z prawem, a przecież miałoby to wykonać ten wyrok polskie władze, a polskie władze muszą działać na podstawie przepisów prawa, a prawem wyższego rzędu, najwyższego rzędu, jesteśmy suwerennym narodem i suwerennym państwem, jest polska konstytucja. W związku z tym dlatego możemy powiedzieć nie. Te działania, które wy uważacie za zgodne z prawem, są w świetle prawa wyższego rzędu, dla nas wyższego rzędu, jakim jest konstytucja, niezgodne z prawem i my bronimy swojej konstytucji. Tak często ostatnio, to już naprawdę ostatnie zdanie, było często politycy wypowiadali się na tematy konstytucyjne, krytykując przy pomocy, że nieprzestrzegana jest konstytucja. A no właśnie dotknęliśmy istoty zagadnienia. Na pewno warto by było, żeby tego rodzaju debata była w Polsce prowadzona, bo wtedy odpowiemy na pytanie, sobie na podstawowe pytanie. Do jakiego stopnia możemy się podporządkować, a gdzie prawo polskie zabrania nam, tak, zabrania nam podporządkowania się cudzej woli.
Dziękuję. Czyli może być taka walka czy wojna o suwerenność i też no, musimy bronić swoich kompetencji, bo z pewnością je mamy, nie możemy ich komuś oddać czy na kogoś je scedować. Ale panie profesorze, mówimy Unia Europejska, ta wspólnota, w której jesteśmy, wspólnota gospodarcza, bo no, takie były cele. Widzimy, że troszeczkę i też ideologicznie teraz próbuje się nas podporządkować. Ale mam pytanie o Rosję, bo pojawia się coraz częściej, czy tak, nie wiem, czy to propaganda, no ale zagrożenie ze strony Rosji. Też pytanie o tą naszą politykę, jaka ona powinna być względem Białorusi, Ukrainy, prawda, przede wszystkim Rosji, bo to jest potęga. Boją się Putina czy Rosji tych decyzji wielcy i rozmawiają z Putinem, czy Niemcy, czy właśnie cała struktura Unii Europejskiej, komisja, czy prezydenci, głowy wielkich państw, chociażby prezydent Stanów Zjednoczonych. I teraz ta narracja, bo przy tej okazji są pewnie też i poruszane różnego rodzaju inne wątki. No co z tego może wyniknąć, albo że my wam pomożemy, żeby do tego nie doszło?
Problematyka relacji polsko-rosyjskich jako zagadnienie badawcze jest mi bardzo bliska. Zajmuję się tym prawie tak samo długo jak zagadnieniami podatkowymi, czyli to, co jest moim głównym zawodem. Staram się zawsze, taką sobie tezę przyjąłem, żeby odpowiedzieć na pytanie, na ile narzucany nam obecnie strach przed Rosją, bo to jest ten pytanie obecne. Rosja może stanowić, każde państwo może stanowić dla nas zagrożenie i możemy wchodzić w konflikty z innymi państwami. Jak widzimy, możemy w konflikty prawne wchodzić z państwami, które są naszymi, jesteśmy w tej samej dwóch organizacjach, z państwami, które jesteśmy i w Unii Europejskiej i w NATO. Z tymi państwami jesteśmy obecnie w sprawie w znacznie wielu sporach i to w sporach o charakterze zasadniczym i opiewającym na ogromne kwoty pieniędzy. Czyli można być w sporze nawet z tymi, którzy są w stosunku do nas, jesteśmy nawet powiązani z sojuszami. To może są takie dość dla nas czasami nowe odkrycia. Znaczy to jest właśnie ten upadek tej mitologii, tej takiej uproszczonej bajki o rzeczywistości, że jesteśmy tylko przedmiotem takiej troski i sympatii i nikt, nawet ten, kto jest naszym formalnym sojusznikiem, nie może do nas się odnosić wrogo. Może się odnosić, nieraz tak bywało, zwłaszcza, że myśmy wykształcili w naszej świadomości takie pojęcie zdrady. Ci nasi sojusznicy często nas zdradzali. To jest to słowo, zresztą reaktywował w obecnym języku ocenie dotyczącym przeszłości profesor Andrzej Nowak, między innymi napisał taką wspaniałą książkę o pierwszej zdradzie Zachodu, czyli użył tego określenia. To jest określenie celowo zabarwione taką negatywną oceną tych, którzy zawiedli nasze zaufanie, zerwali z nami, nie dotrzymali umów, a pacta sunt servanda, umowy trzeba dotrzymywać. Ale widzimy, to nie są rzeczy, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, pewnie ktoś nie dotrzyma wobec nas umów, czyli będą to właśnie te akty wrogie. Natomiast z Rosją nas nie łączy żaden akt, żadne relacje o charakterze sojuszniczym. Rosja nie ma wobec Polski żadnych roszczeń, to jest bardzo istotne, a przecież wiemy, że wobec naszego kraju zgłaszane jest jakieś roszczenia, jakieś tak zwane mienie bezspadkowe. Przecież to jest sam absurd prawny, nie ma. Każdy spadek jest nabyty, no bo jeżeli nie został nabyty przez spadkobierców testamentowych, to nabywany jest przez spadkobierców ustawowych, a ostatecznym ustawowym spadkobiercą jest Skarb Państwa, więc nie ma czegoś takiego jak mienie bezspadkowe. To jest może mienie, które nie można jeszcze ustalić, czy jest spadkobierca inny niż ten ustawowy, jakim ostateczny, ultima ratio, jakim jest państwo. Czyli mamy do czynienia z wieloma zaognionymi, bardzo zresztą, często dla nas bardzo bolesnymi w swoich ocen, w używanych słowach pod naszym adresem, tam zarzucają się antysemityzm, wzbogacenie się na Holokauście. Słowa, które są oględnie mówiąc co najmniej uwłaczające naszej godności. I ja przyznaję każdemu prawo, że może mieć takie zdanie, tylko używanie jego pod naszym adresem to proszę o dowody i wskazanie, na ile tego rodzaju stwierdzenia są prawdziwe. O tych dowodach niewiele słyszymy. Natomiast, co jest dla nas ważne, bo wracając do wątku rosyjskiego, my jesteśmy też od pewnego czasu, mimo braku jakiegoś zasadniego sporu, my nie mamy jakiegoś sporu z Rosją, na przykład podobnego chociażby w sprawach na przykład prawnych. Nie spieramy się w żadnym zakresie z Rosją, natomiast jesteśmy, można nawet powiedzieć, trochę szantażowani taką narracją zagrożenia, że my jesteśmy zagrożeni, że jest takie zagrożenie militarne, tam się o jakichś wojnach hybrydowych mówi, a nawet niedawno usłyszeliśmy jakąś taką tezę, że na podstawie artykułu 5 układu, na podstawie którego jest powołany NATO, to Rosja zaatakuje państwa bałtyckie, my zareagujemy tam w obronie, wyślemy tam nasze wojska, to nawet poważnie ktoś to jest, ludzie poważnie jakie rzeczy mówią, a my te wojska oczywiście stracimy i one zostaną pokonane i zostaniemy, czyli w tą pierwszą rundę wojny z Rosją przegramy, a to nie będzie wojna nasza, będzie wojna państwa NATO z Rosją, a my będziemy tą pierwszą ofiarą i potem oczywiście NATO wygra. Takie opowieści są nam przedstawiane jako tak zwaną geostrategię. Dlaczego jesteśmy w taki jakiś dziwny sposób, taki dość dla mnie zastanawiający, chyba dla wszystkich, dlaczego nas w taki sposób, nie do końca proporcjonalny przedstawia się określone takie dość czarne scenariusze. Czarne scenariusze, które jakbyśmy je traktowali poważnie, to powinniśmy być bardzo głęboko zaniepokojeni, no bo tego rodzaju scenariusze utraty armii w jakimś sporze, jakiejś wojnie, która ma się niedługo zacząć, byłyby dla wszystkich, jeżeli ktoś by to traktował poważnie, bo zaznaczam, my jako obywatele, to tam może czasami to słuchamy, ale żadnych zachowań, które by odpowiadały obawom, czyli obawom, które być może ktoś chce wywołać, bo ja bardzo dobrze, że te obawy są, że my się po prostu nie bardzo Rosji, my się w ogóle nie bardzo boimy, a Rosji tak tym bardziej się nie boimy. A w dużej części ten straszak rosyjski, który przecież funkcjonuje od wielu już lat, używany jest w stosunku do nas, on nas tak trochę spycha w takiej pozycji przegranego intelektualnie ustawiamy. Bo my w dużej części, przynajmniej część opinii publicznej, znaczy część publicystyki, zwłaszcza publicystyki politycznej, rozszerza, omawia, pogłębia ten wątek właśnie rosyjskiego zagrożenia i na podstawie tego snujemy jakieś różnego rodzaju scenariusze, które mają być naszą właściwą, polską. My się nawet przez pewien czas ogłaszaliśmy, że jesteśmy taki szczególnie kompetentni co do wiedzy na temat Rosji. Zachód tej wiedzy ma, nie ma tej wiedzy, ale my to Rosję znamy i my w związku z tym powinni z nas słuchać. No problem polega na tym, że Zachód nas nie słucha i wręcz odwrotnie ma, myśmy zupełnie błędnie zdefiniowali interesy Zachodu. Bo proszę zwrócić uwagę, zaangażowaliśmy się w różnego rodzaju akcje polityczne, zwłaszcza takie, no raczej można by powiedzieć werbalne, no bo przecież chyba nie miejmy złudzeń, żebyśmy mogli w jakikolwiek przeciwstawić się na przykład budowie Nord Stream 2. Zaangażowaliśmy się w to jako jeden z nielicznych, być może w założeniu, być może, bo nie wiem skąd się wzięła ten pomysł, żeby się w to angażować, że państwa zachodnie też będą przeciwne tej inwestycji. A zwłaszcza Stany Zjednoczone będą przeciwne. Stany Zjednoczone okazały się nie tylko nieprzeciwne tej inwestycji, wręcz odwrotnie. Stany Zjednoczone, mimo okresowych tam takich groźnych min, które tam w stosunku do Rosji w tym czasie prezentowano, ostatecznie opowiedziały się w interesie tej inwestycji. Niezależnie od tego, zresztą zgódźmy się, czy w ogóle Stany Zjednoczone mogłyby się tej inwestycji przeciwstawić, no bo przecież ciekawe, w jaki sposób miałyby to zrobić. Jeżeli Stanom Zjednoczonym, jeżeli tu można jedną tylko bardzo prostą refleksję, jeżeli Stany Zjednoczone są w stanie pogłębiającej się zimnej wojny z Chinami, a to Chiny wybrały sobie przeciwnika, nie Stany Zjednoczone sobie wybrały przeciwnika, to Chiny rzuciły rękawicy Stanom Zjednoczonym, a przecież w sensie ekonomicznym już są prawdopodobnie pierwszym państwem, pierwszym mocarstwem, a nie drugim mocarstwem, ale na pewno egzekwo ze Stanami Zjednoczonymi. To Stany Zjednoczone, mając tego rodzaju przeciwnika, przeciwnika strategicznego, nie atlantyckiego, czyli nie tak zwany świat atlantycki stał się ważny, świat Pacyfiku stał się ważny, to w tej sytuacji Stany Zjednoczone nie będą otwierały kolejnego sporu, a zwłaszcza sporu z dwoma państwami, które są w tej triadzie, znaczy w tym układzie, w tym wielkim układzie współczesnym, równie ważne dla Stanów Zjednoczonych, a może nawet ważniejsze niż Chiny. Bo Niemcy to przede wszystkim interesy Unii Europejskiej. Niemcy rządzą Unią Europejską, to nie miejmy żadnych złudzeń. To one są liderem ekonomicznym i politycznym tej organizacji. A Rosja? No, Rosja jest tym trzecim wielkim mocarstwem, bo jeszcze Unia Europejska nie jest samodzielnym państwem, więc nie jest mocarstwem. Rosja jest tym trzecim wielkim mocarstwem, a wiadomo, gdy jest spór między dwoma, no to wszyscy będą zabiegać o tego trzeciego. Jeśli ten trzeci opowie się po stronie Stanów Zjednoczonych czy po stronie Chin, no to będzie decydowało o wyniku tego sporu głównego. Tak się zakończy spór między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Jaką rolę, po której stronie opowiedzi się trzecie z wielkich mocarstw. Przecież Stany Zjednoczone w tym samym zakresie będą prędzej czy później zabiegać o to, zresztą już to w jakimś sensie robią, o pewien kompromis z Rosją, która jest potrzebny, ten kompromis, aby Rosja nie była po stronie silniejszego. Stara anglosaska zasada. Anglosasi zawsze prowadzili taką regułę. Jeżeli Rusy, ich główny przeciwnik, łączyli się ze słabszym, po to, żeby z tym słabszym stać się silniejszym wobec tego głównego przeciwnika, to przecież naprawdę podręczniki znane od lat i można je przeczytać wielokrotnie. W związku z tym niepotrzebnie angażowaliśmy się na przykład w ten spór. No i oczywiście ten spór przegraliśmy, dlatego niektórzy mówią, że w ogóle nasza cała koncepcja polityki rosyjskiej no, poniosła pewne fiasko tej polityki wrogości. No to dobrze się dzieje, że właśnie... To dzisiaj jest ciągle temat tabu. To w telewizji trwa, mamy szansę o tym porozmawiać, ale parokrotnie byłem zapraszany do telewizji publicznej, ale w momencie, kiedy miało być mowa o Rosji, mówię nie publicznej, innych telewizji, użyjmy takiego bardziej oględnego określenia, no wtedy powiedziano, no nie, nie, to jest jeszcze problem na tyle trudny w Polsce, że on musi być w sposób oględny omówiony, ponieważ to jest zbyt bolesna jest nasza porażka w tej polityce, czyli nie uznano naszego autorytetu jako znawców Rosji, bo myśmy błędnie, przede wszystkim błędnie prognozowaliśmy postawę Zachodu wobec Rosji. Zachód chce, nie tylko Stany Zjednoczone, ale przede wszystkim Unia Europejska, chce znaleźć modus vivendi z Rosją, bo, no bo mój Boże, No bo będąc w stanie no wychodzimy wszyscy z katastrofy, znaczy pogłębiającej się, być może już takiej wychodzimy z tej katastrofy po tego COVID-u i tej wszystkich ograniczeń i tych ciosów, które sami sobie zadaliśmy, ale przecież wiemy, że Unia Europejska nie będzie nigdy prowadzić polityki wrogiej wobec Rosji. Zresztą nie ma żadnego powodu, żeby prowadzić. Zresztą takiego powodu miałaby prowadzić tą politykę. Może nie zgadzać się z określonymi działaniami Rosji. Ale wrogości z Rosją tej polityki wrogiej nie będzie. No czego? No spektakularnym przykładem był chociażby te wielkie inwestycje, które zostaną ukończone. W związku z tym potrzeba nam teraz znowu z tego samego, co w pierwszym temacie. Od redefinicji, a przede wszystkim własnej interpretacji z tych zdarzeń, bo dotychczasowa narzucona nam interpretacja, że my się lepiej znamy, lepiej rozumiemy interesy Zachodu, lepiej się znamy na zagrożeniu rosyjskim, to okazało się no nie tylko, że błędne, ale zostało odrzucone, a przede wszystkim zweryfikowane. Czyli też szukajmy tu nowej własnej interpretacji, a przede wszystkim musimy się nauczyć wycofać z własnych błędów. Zresztą, mój Boże, już chyba nie tkwimy w tych przekonaniach, bo nikt już nie chce nas słuchać, no bo po prostu pomyliliśmy się.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam do kontaktu telefonicznego. Przypomnę telefony dla widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Słuchaczy prosimy o telefonowanie na numery do telewizji. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300, drugi 536 600 400 i telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów z zagranicy, 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Dziś współczesne akty wrogości wobec Polski. Naszym gościem jest ekonomista, prawnik, pan profesor Witold Modzelewski. Pamiętajmy o tym, żeby odbiornik wyciszyć czy wyłączyć. Mamy kontakt przez telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Prosimy.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora. A tu chcę dodać, że Radio Maria plus dzieła to fenomen. Ja taki przeciętny człowiek z Małopolski mogę rozmawiać z profesorem ekonomii, to z najwyższej półki. Panie profesorze, chcę się podzielić taką refleksją z elementami bieżącymi i historycznymi. Święty Jan Paweł II powiedział, że państwo, kontynent bez wartości duchowych, moralnych, to pełzający totalitaryzm. I on się ujawnia w Unii Europejskiej, bo jest tam walka i z Bogiem, wartościami i ojczyznami. Polacy, my jesteśmy głodni sukcesu. A silna Polska, to nie wiem dlaczego, jesteśmy zagrożeniem dla Unii Europejskiej. Chyba, że niektóre państwa chcą powtórki z historii i nasza ojczyzna ma być pod ich wpływami. I dlatego stosują w stosunku do nas agresję, inwazję, tym razem ideologiczną, forpocztą marksizmu kulturowego, gender LGBT, ekologizm, weganizm. Sądzę, że za to agresją jest wyrzut sumienia, że po zawarciu chrztu Polski dotrzymujemy przymierza z Bogiem. W strukturze naszego państwa, no przecież z historii wiadomo, że nie miały grzechu niewolnictwa, rabunków, kolaboracji. A oni mieli to wszystko z ludobójstwem na czele. Wrogowie naszej historii i ojczyzny nie mogą znaleźć brzydkich haków i dorabiają nam kłamstwa, nietolerancji, ksenofobii, antysemityzmu, a było wręcz odwrotnie. To tam na wschodzie, zachodzie były takie brzydkie cechy i to do Polski uciekali różni innowiercy, prześladowani Żydzi, bo tam płonęły stosy nie tylko książek, ale i ludzi. Panie profesorze, kocham swój kraj, naszą tożsamość Jestem dumny z naszej ojczyzny, historii i przeszłości. I mam na koniec pytanie. Panie profesorze, co by było, gdyby w tym czasie ksiądz Mikołaj Kopernik ogłosił swoje dzieło o obrotach ciał niebieskich, wstrzymał ziemię, wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Co by się stało z Mikołajem Kopernikiem wtedy tam na zachodzie? Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję panie Stanisławie. Panie profesorze, proszę bardzo.
Znaczy, zaczynając od tej ostatniej odpowiedzi na to pytanie, które jest takim obrazem z przeszłości, której możemy być autentycznie dumni. Autentycznie. To znaczy bez chełpliwości, ale możemy powiedzieć, mamy w swojej przeszłości osiągnięcia intelektualne i ustrojowe, które wyprzedzały czasy, w których one powstały. Inni nie umieli znać przykładu. I może szkoda, że nie umieli, ale my nie powinniśmy wtedy brać przykładu z innych. No przecież Państwo Jagiellonów, państwo wielu narodów, wielu wyznań, państwo tolerancyjne. Ja przypomnę ten szczegół, który warto sobie uświadomić, że był zapowiedzią świata, który się zaczął kilkaset lat później w tej tak zwanej starej Europie. Była tak zwana Konstytucja Warszawska. Czyli no, to było akurat tak, że akurat kiedy już dynastia Jagiellonów wymarła, ówczesna klasa polityczna, użyjmy takiego określenia, potrafiła stworzyć zasadę pokoju, wspólnoty, że możemy się różnić również w dziedzinie wyznania, ale nie możemy zwalczać. Nie możemy prowadzić wojen pod tym sztandarem, bo jesteśmy wspólnotą, która się różni, ale która ma dla siebie przede wszystkim ten ów podstawowy kredyt zaufania, że to, co nas różni, nie czyni nas wrogami. To słowo dzisiaj jest tak, no dzisiaj jest nawet w temacie naszego spotkania. Możemy się różnić i powinniśmy się czasami, będziemy się różnić, ale jeżeli możemy się różnić w sposób niewrogi, a przede wszystkim poszukiwać dróg, aby te różnice, które są tak samo u nas tu w Polsce, między nami Polakami, mimo różnic, które są i będą w naszych poglądach, żeby się nigdy te różnice nie czyniły nas wobec siebie wrogimi, bo musimy być wobec siebie sprawiedliwi. A sprawiedliwi będziemy wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że stanowimy wspólnotę, bo sprawiedliwość polega między innymi, ona ma bardzo wiele definicji, ale jedną z najważniejszych definicji sprawiedliwości jest to, że nie zgadzam się z twoim poglądem, ale sprawiedliwie szanuję je jako dla mnie istotne, czyli nigdy nie będziesz moim wrogiem, mimo że się od ciebie bardzo różnię w tym, co sądzisz. I Polska obecnie, dlaczego Polska obecnie jest pod tym pręgierzem tej krytyki, takiego, nazwijmy tego, nawet nam mówisz, że jesteśmy tam wyobcowani, prawda, jesteśmy jakąś tam mniejszością, która się powinna wstydzić i odrzucić własną interpretację swojej roli, bo to jest właśnie nasza interpretacja. Zaczyna się wszystko od tego, czym mamy własny pogląd na temat chociażby samych siebie i swojej kondycji. Wie pan, bardzo prosto odpowiem. My dawaliśmy się wielokrotnie ograbić. Tak po prostu wycisnąć z nas. I ktoś tak powiedział, powtarzam to określenie, że my jesteśmy takim syndromem takiej wyciskanej wielokrotnie cytryny. W ciągu tych 30 lat udawało się innym wycisnąć z nas wiele. Zaczynając od tego, że utraciliśmy na samym początku lat 90. nasze oszczędności, potem była wyprzedaż majątku za bezcen, w istocie rzecz biorąc, to się nazywa przecena aktywów. Po drodze nawet straciliśmy kilkaset miliardów poprzez wrogi, w zasadzie nikczemny system podatkowy, który nam narzuciła, tak, tak, żeby nie było wątpliwości, Unia Europejska, to wszystko były straty bezpowrotne. Zadzieliśmy pokolenia ludzi, którzy z Polski wyjechali. Bo oni potrzebowali naszej pracy i naszych rąk. No i między innymi przy pomocy biedy wyganiało się z ludzi z Polski kolejne pokolenia, utrzymując Polaków w biedzie. My teraz bronimy swoich interesów. Nie zawsze to jest trudne. Zwłaszcza, że wielokrotnie daliśmy się pod tym względem, daliśmy sobie narzucić właśnie tą cudzą interpretację zdarzeń. I teraz, no, jeżeli czym bardziej skuteczniej będziemy się bronić, bardziej skutecznie bronić się przed grabieżą, tym bardziej skutecznie będziemy odpierać te akty wrogości, tym ta narzucana nam interpretacja tego stanu będzie dla nas uwłaczająca, poniżająca. No i wtedy będzie nam oczywiście trudniej. No skoro inni sądzą o nas tak źle, to dlaczego my mamy mieć dobre mniemanie o sobie, skoro oni do tej pory, albo powinniśmy ich uważać za przyjaciół. Pierwszy raz od wielu, wielu dziesięcioleci, a może nawet dłużej, mamy do czynienia z tego rodzaju sporem, w którym musimy umieć obronić swoje aktywa najszerzej pojęte, od naszego majątku, oszczędności, po ludzi, którzy stają się w wymierającej Europie największą wartością, bo obecnie walczy się o właśnie o tego, kto jeszcze chce pracować, a Polacy chcą pracować. Jeżeli chcemy obronić te własne aktywa, najszerzej pojęte, zarówno te ekonomiczne, prawne, ale także te intelektualne, o których pan powiedział, to nie będziemy chwaleni. Nie miejmy złudzeń. Będzie nam narzucona narracja dla nas upokarzająca. Więc my musimy własną interpretację znaleźć, a chyba umiemy, jestem o tym przekonany, ale bez mediów tego się nie uda zrobić, ale mediów wolnych w najlepszym tego słowa znaczeniu, abyśmy mogli znaleźć własną interpretację, no a przede wszystkim zgodną, sprawiedliwą i zgodną z naszymi interesami, bo nikt, tylko my możemy występować w obronie naszych interesów. Nikt naszych interesów bronić nie będzie, bo nie ma takiego obowiązku i nie twórzmy sobie żadnych złudzeń.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże, Andrzej.
Szczęść Sobotu. Boże, Panie Andrzeju. Witamy Pana.
I Pana Profesora. To rzeczywiście zaszczyt spotkać się nam, zwyczajnym słuchaczom, z osobą kompetentną. Panie Profesorze, takie stare łacińskie przysłowie, bo chcę się odnieść do pojęcia prawa, które jest osią naszej rozmowy. Prawo, praworządność. Otóż stare łacińskie przysłowie mówi tak: jus est ars boni et equi, co tłumaczy się na polski jako, że prawo jest sztuką tego, co jest dobre i słuszne. To jest prawo naturalne i można jeszcze znaleźć tu i ówdzie w dyskusjach i wspomnieniach z procesu norymberskiego, że zbrodniarze niemieccy byli sądzeni na podstawie prawa naturalnego. Nikt tego nie kwestionował. Ja mam do pana profesora jedno zasadnicze pytanie. Czy prawo naturalne, które w tej chwili jest w ogóle przemilczane, uległo przedawnieniu gdziekolwiek, w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób, czy uległo prawo naturalne przedawnieniu? A pytanie moje opieram się na tym, że dwaj papieże bardzo mocno podkreślili prawo naturalne. Świeżo uczynił to Benedykt XVI, twierdząc w swoim liście o przyczynach kryzysu w Kościele, że podstawą teologii moralnej niestety przestało być po Soborze Watykańskim II prawo naturalne, a oparcie to teologia moralna ograniczyła wyłącznie do Starego i Nowego Testamentu, do Pisma Świętego. Jednocześnie bardzo dawno temu, kiedy nasz święty Jan Paweł II był jeszcze zaledwie parę miesięcy przed ingresem biskupim w Krakowie, w tamtejszej archidiecezji, napisał w swoim elementarzu etycznym takie słowa, no cytuję z pamięci w tym momencie, mianowicie, że prawo naturalne jest oczywiste i nasuwa się każdemu człowiekowi nieznającemu, powtarzam wyraźnie, ani jednej litery Ewangelii. No, to wśród pisarzy polskich ta sprawa była, Jan Grabski to pisał, tę sprawę wspominał, poruszał, ale chodzi mi konkretnie, żeby nie stracić wątku. Chodzi o to, panie profesorze, po pierwsze, czy prawo naturalne będzie dalej ignorowane, a jeżeli nie, to w jakim kierunku w ogóle mamy szansę na to, żeby się bronić niestety przed światem, oraz czy można przyjąć, jeżeli zostanie powrócone do łask, do obecności w życiu publicznym, czy można przyjąć, że prawo naturalne jest nadal słuszne, czy może uległo przedawnieniu i na jakiej podstawie? Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Dziękujemy, panie Andrzeju, pozdrawiamy. Panie profesorze, proszę bardzo.
No, powiem, że panie Andrzeju, przyjąłem do panteonu tak zwanych pięknych metafor, pana stwierdzenie o przedawnieniu, pytanie o przedawnieniu prawa naturalnego. Czy dobro, tak, prawo to jest w istocie, ma służyć dobru, tak, i słuszności, tak, dobru i słuszności, czyli prawo, które nie służy dobru i słuszności, jest bezprawiem. Tak, taka jest zasada, to się nazywa contrarium, w stosunku do tej paremii, o której mówimy. Czyli prawa nie można interpretować w ten sposób, aby ono godziło w podstawową wartość, jakim jest dobro pojmowane jako, bo jest antynomią dobra jest zło. Prawo ma, nie może służyć złu i prawo nie może, bo to jest zło, to jest aksjologia, a słuszność to jest pragmatyzm, czyli jus equi, czyli prawo słuszności, nawet tak mówiono, antyczni tak mówili, że jest oprócz tej litery prawa, jest tego lex, jest również owa słuszność, zasada słuszności i prawo nie może służyć rzeczom złym i niesłusznym. Dlaczego się zdarzyło, że jest inaczej? Przecież nie tylko współcześnie. Nieraz bywało tak w przeszłości, że prawo służyło podłości, nikczemności, ludobójstwu i niektórzy mówili, czy to jeszcze było prawo? Czy w ogóle można nazwać prawem, a prawie w pojęciu prawa jest ogromny ładunek pozytywny, ogromny ładunek taki afirmatywny, afirmujemy, to jest człowiek prawy, to znaczy postępuje zgodnie z prawem, czyli prawy, to jest człowiek dobry, bo charakterystyka, czyli w sferze aksjologii coś bardzo ważnego. I czy w tym świecie, który nieraz sprzeniewierzył się tej paremii, stworzył prawo ludobójcze, nikczemne prawo, które służyło złu, prawda, czyli które, niektórzy twierdzą, udawało prawo, czyli był to ten bal przebierańców. Przebrano za zło, przebrało się w szaty prawa. Tak, to bywało. No i powiem tak po prostu, przecież nikt nas nie obroni przed tego rodzaju ryzykiem. Że tak, że znowuż ktoś będzie przebierał się, te zło przebierał, zło i niesłuszne zachowania przebierał w szaty prawa i będzie udawał, że działa zgodnie z prawem, a to jego przekonanie będzie podpierał literą prawa. Literą właśnie, jestem zgodny z literą prawa, to prawda, może to prawo, ta litera prawa jest niesłuszna, niezgodnie, nie chroni dobra, ale jest literą, to jest ten tak zwany normatywizm, który, no to już tam nie będę przynudzał w sposób profesorski, jest taka postawa albo taki sposób definiowania, pojmowania prawa. My musimy w świecie współczesnym, który rządzi przy pomocy przepisów prawa. I to, że rządzi przy pomocy przepisów prawa, jest jedynym sposobem rządzenia. Na coś, co my się możemy zgodzić, to jest to, że ktoś będzie nami rządził przy pomocy przepisów prawa i zgodnie z tymi przepisami prawa. To jest jedyna technologia, nazwijmy to know-how rządzenia w państwie demokratycznym i na której my się zgodzimy. Ale zarazem, żeby godząc się na to, musimy wiedzieć, że to prawo, które rządzenie przy pomocy przepisów prawa musi być oceniane z perspektywy tych dwóch podstawowych kategorii fundamentalnych. Dobra, w tym przypadku również dobra naszej ojczyzny, dobra nas jako wspólnoty. Jest taka piękna paremia Salus Patriae Nostra Lex albo Salus Rei Publicae Suprema Lex, czyli dobro Republiki Rzeczpospolitej najwyższym prawem, czyli dobro jest tym kryterium oceny, czy prawo jest wrogie, czy prawo jest zgodne, chroni wartości, a wszystkim czy prawo służy słuszności, czyli rozwiązywaniu problemów, a nie tworzy problemy, które potem następnie rozwiązuje. Nie zostało prawo naturalne. Ta paremia nie stała się, ona nie została przedawniona. Ją co pewien czas zapominają ludzie. Po prostu najzwyczajniej w świecie zapominają, a często chcą zapomnieć, bo można przy pomocy, ubierając się w tą togę prawa, czynić zło. I to nieraz było. I to może wrócić. W każdej sytuacji może wrócić. Tak jak można akt wrogi, niezgodny z prawem, przedstawić jako akt zgodny z prawem. Jest w tym część prawdy o dzisiejszym czasie. Więc jeżeli sami nie przedawnimy tych zasad, nie uznamy ich za przedawnione, dopóki wierzymy, że one są, to one nie zostały przedawnione. Tak najprościej powiem Andrzeju. Panie Andrzeju, bardzo fajne jest to, że Pan o tym pamięta i Pan o tym przypomina, żebyśmy wiedzieli, czemu służy tworzenie prawa i jakim zasadom podstawowym i że dobro naszego kraju jest tym dobrem nadrzędnym. No po to się umówiliśmy, że jesteśmy Polakami. Po to powiedzieliśmy sobie, że Polska ma istnieć, żeby dobro tego kraju, tego tworu, tego, co nazywamy ojczyzną, było dla nas dobrem suprema lex, najwyższym prawem.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy za to, że Pan nas zachęca, jak zawsze, do myślenia, do tej dbałości o ojczyznę, o siebie nawzajem, do tego myślenia, tak? I tak jak Pan profesor dzisiaj cały czas mówi, my mamy prawo do tej interpretacji, my winniśmy i zadawać sobie pytania, winniśmy pytać o to, co wokół nas się dzieje, a nie scedować to na kogoś. Bo te pytania chociażby od pana Stanisława czy Andrzeja pokazują to, że jednak możemy myśleć i mamy prawo do tego i winniśmy to czynić zawsze. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję na następne spotkanie jeszcze dziś wieczorem na antenie Radia Maria. Bóg zapłać, panie profesorze.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za zaproszenie.
Drodzy Państwo, naszym gościem był pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik, a dzisiejszy temat współczesne akty wrogości wobec Polski. Jak mówiłem, temat będziemy kontynuowali w Radiu Maryja. Za już dziękuję bardzo za uwagę, za to, że Państwo byli razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.